Drodzy przyjaciele, umiłowani w Chrystusie, jeśli mogę coś jakoś nazwać, to czym chciałbym się podzielić, czym, no to w zasadzie będzie tak, o czym też Waldek przed chwilą mi powiedział, no co tam masz w sercu? Co masz w sercu? No to chciałbym właśnie, tym chciałbym się podzielić. Co mam w sercu? Co mam w sercu? I to są rzeczy, to są sprawy, które zajmują moje serce. Zajmują moje serce. Nie tylko myślę o tych sprawach. Ja pragnę. Samo myślenie nie zawsze oznacza, że to jest w twoim sercu. Ale jeśli już zaczynasz pragnąć czegoś, no to stamtąd właśnie. To stamtąd to pochodzi, z serca. I zachwycam się po prostu Bogiem. Zachwycam się Jego innością. Zachwyca mnie to, jak On patrzy. Wiecie, to nie jest tylko tak, że On tylko patrzy, ale jeśli to patrzenie, ono, ja jestem obiektem Jego patrzenia, to jest to mnie zadziwia. Zachwyca mnie to, że On nie jest człowiekiem. I każdy z nas musi przez to przejść, że Bóg nie jest taki jak ty. Dochodzimy do rozumienia Jego, dochodzimy do poznania Jego, dochodzimy do tego, jak, czym ta miłość jest, o której On powiedział, że ona jest prawdziwa. Jest kilka odkryć dla mnie ze Słowa Bożego. Jest właśnie to, co porusza moje serce. Może tak na to, co ostatnio bardzo mocno mnie pouczyło, ale pouczyło w miłości Bożej, wiecie, w miłości Bożej. No cóż, no wiele błędów w życiu, tak jak myślę każdy z nas. Ja wiele błędów, bracia, po prostu wiele błędów, wiele nieporozumień w moim życiu, wiele sprzeczności, chociaż wydawało się, że one... że to są właśnie sprawy, za którymi stoi Bóg. Ale z takich ostatnich pouczeń, zadziwiających, naprawdę zadziwiających, Bóg mnie w ten sposób zadziwił, pokazał mi, jak można się mylić, jak można dojść do złych wniosków, jak można nie popatrzeć na to, co u Boga jest w centrum. I zupełnie jakby sprawami też pobocznymi się zająć. Wiecie, jest to miejsce, kiedy Bóg stwarzał świat. Czytamy o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej. I tam czytamy o tym, że za każdym dniem jest napisane, że to, co stworzył Bóg, ono było dobre. Całe dzieło stworzenia podsumowane jest, że było bardzo dobre to, co stworzył Bóg. Bardzo dobre. Ja lubię w tym miejscu to tłumaczenie rosyjskie, które tam jest napisane, że sawierszył. Sawierszył, sawierszenny Bóg, to znaczy doskonały Bóg. To znaczy, że to, co uczynił, to było doskonałe. Jakie wspaniałe warunki. Bóg, ogród, Adam i niczym niezmącona relacja. Niczym niezmącona społeczność. Bracia, myślę, że to są często jakby rzeczy, do których my chcielibyśmy dojść, żeby wszystko, co jest na świecie, przestało nam przeszkadzać w tej naszej społeczności z Bogiem. I czasami może troszkę możemy dochodzić do niewłaściwych wniosków, że to może ludzie nam przeszkadzają w tej relacji. Kimkolwiek, jakkolwiek oni są, czy to świat, który żyje tak, a nie inaczej, czy Kościół, który nie żyje tak, jak nam się wydaje, jak powinien Kościół żyć, to nam przeszkadza w relacji z Bogiem. Ale tam jest jedno, wiecie, takie miejsce, które jak miecz przecięło moje myślenie, moje patrzenie, bo w tym, co było doskonałe, w tym, co się by wydawało końcem, tym miejscem, do którego my dochodzimy, Bóg mówi do Adama, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Ja pomijam sprawę małżeństwa, bo to można tylko powiedzieć, bo to tylko małżeństwo. Nie. Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I zobaczcie, bracia, jak doskonałe, powiedziałbym, laboratoryjne warunki. Adam bez grzechu. Nic go nie męczy, nic go nie nęka. Nie ma żadnych problemów sam ze sobą. to, przez co my przyszliśmy czasami do wiary, do Boga. I wydawałoby się cud, jak te słowa tam zupełnie nie pasują. I wszystko jest. A Bóg mówi, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. I powiedzcie, bracia, jak to jest możliwe, że nam jest dobrze, kiedy czasami się zdarza tak, że nasze myślenie odwodzi nas od brata. Odwodzi nas od Kościoła. Sprawia, że przychodzi tąpnięcie, przychodzi jakieś takie rozhermetyzowanie w sercu człowieka, a nam jest dobrze. Jak to jest możliwe, powiedzcie, że Bóg w takich okolicznościach mówi niedobrze, to chyba dzisiaj te okoliczności są tym bardziej niedobrze. Niedobrze, jeśli dochodzisz do takich wniosków, niedobrze. Bóg to wie. I nam się wydaje, że to jest czasami tak właśnie, ale zobaczcie, to są te wnioski, to są te podstępy, to są te kłamstwa. Jeśli my dajemy temu wiarę. No ale co, to za tym stoi, co za tym stoi? Za tym stoi mój upór. Za tym stoi moje poznanie, za tym stoi moja racja. Wszystko, co moje, za tym stoi. I dochodzisz do miejsca, gdzie jest tobie niedobrze. I właśnie diabłu na tym zależy. I tak bądź. Ale u Boga jest inny plan. U Boga jest inny plan. Rozprawić się z tym całym kłamstwem. Dobrze ci będzie społeczność, mamy z sobą. Bracia, mamy ze sobą społeczność. Mamy w Duchu Świętym społeczność. Kto może powiedzieć, że jest mu niedobrze? Bóg wie, że to jest dobrze. I diabeł też wie, że jak jemu się nie da oszukać, ty będziesz szczęśliwym człowiekiem. Bo to, co bracia chcę powiedzieć w tej naszej pewności chodzenia za Chrystusem, nie zapomnijcie być szczęśliwymi braćmi i szczęśliwymi ludźmi. Nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie tego zabrać ze sobą. Bo można dojść do takiego zrozumienia, że wiecie, nie ma już obok mnie nikogo, ja jestem we właściwym miejscu. Niedobrze jest człowiekowi. W Chrystusie otrzymaliśmy coś wspanialszego, że Jego zwycięstwo na Golgocie rozbroiło wszelki podstęp diabelski. Bracia, dla mnie jest tylko dobrze, kiedy ja mogę się spotkać z sercem mojego brata. Nie chcę inaczej. Nie chcę inaczej. Nie chcę, żeby mnie łączyły poglądy. To właśnie w denominacjach tak jest. Jeśli się umówimy, jeśli powiesz, że tak samo rozumiesz, to możemy być razem, ale jeśli inaczej rozumiesz, to już razem nie pójdziemy. Widzę w tym wszystkim, jak wiele zamieszania diabeł przez to robi, po to tylko, żeby człowiek był nieszczęśliwy. Żeby człowiek nie był nieszczęśliwy. A Bóg chce posilać nas przez Kościół. Bóg chce posilać przez braci, przez siostry, przez członki w ciele. To jest Jego zamysł. On to pokazał nam w Słowie, że chce tak robić. A jeśli tylko ciebie doprowadzi diabeł do takiego myślenia, że ty nie potrzebujesz tego, tamtego, jesteś po prostu okradziony z Bożej miłości. I zaczyna tobie być niedobrze. I chciałbym dzisiaj tak wspomnieć tylko może o tym, jak mnie Boże Słowo przekonuje o tym, w jaki sposób Bóg szuka człowieka. W jaki sposób. I zobaczyłem, to nie są ludzkie rzeczy. Wiecie, zachwyciło mnie to i podziękowałem Bogu, Boże, dziękuję Ci, że Ty nie myślisz jak człowiek. Że Ty nie myślisz jak człowiek, że Ty nie myślisz jak nasza nędza, jak nasza bieda. Ale to jest takie bogactwo, taka hojność, jak głęboko On patrzy we wnętrze człowieka. Zagląda do samego dna. To też jest dla nas nadzieją, zobaczcie, bracia, bo potem, kiedy już rozumiemy, że tu chodzi o to, żeby oczyścić się przed Nim, no trzeba zajrzeć w te najdalsze zakątki, w te najdalsze miejsca. Może tam, gdzie tylko sprzątamy okazyjnie, musi dotrzeć światło. I rozbłysnąć musi, zajaśnić dzień. Z Ewangelii Jana to znane dla nas miejsce. Z 4 rozdziału, 23 i 24 wiersz. Rozmowa z osobą zupełnie nie nadającą się w rozumieniu Izraela do jakiegokolwiek objawienia. 23, 24 wiersz, lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Bracia, chciałbym skupić się tutaj na tym miejscu o poszukiwaniach Boga. Jak Bóg poszukuje człowieka, jak Bóg szuka człowieka. My te świadectwa dzisiaj słyszeliśmy, jak wspaniale Bóg szuka człowieka. Co ja mogę powiedzieć? Ja sam jestem takim znalezionym. Nie inaczej, tak samo znalazł mnie Bóg. Ale chcę na przykładzie właśnie pewnego fragmentu Słowa Bożego, który znowu mnie zachwycił, znowu pokazał mi całą misterię, w dobrym tego słowa znaczeniu, Bożą misterię, żeby wprowadzić człowieka na Boże drogi. Żeby nie zginął. Wiecie, Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. W Bożym planie nie ma takich zamysłów. On wszystko robi. Największym dowodem jest to, że posłał swojego Syna. I pokazał, jaką ma determinację w tym, żeby przyprowadzić człowieka do wiecznej chwały. Do miejsca, gdzie jest przygotowane mieszkanie. Gdzie są wieczne przybytki. Gdzie oglądanie oblicza Bożego twarzą w twarz nie będzie nas męczyć. Będziemy posilani na całą wieczność. Bóg zna to miejsce i wie, dlaczego ono jest tak cenne. Otwórzmy Księgę Rut. Pierwszy rozdział, przeczytam w fragmencie, może cały rozdział przeczytam. Cały pierwszy rozdział. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybysz na polach moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi. Synowie jego zaś Machlon i Kileon. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola moabskie i przebywali tam. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około 10 lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Wyszła tedy z miejscowości, w której przebywała, a wraz z nią obie jej synowe, i wybrały się w drogę powrotną do ziemi judzkiej. Wtedy rzekła Noemi do obu swoich synowych: idźcie, powróćcie każda do domu swej matki, niech Pan okaże wam dobroć, jak wy okazałyście zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła dom u boku swojego męża i pocałowała je. A wtedy one głośno zapłakały i rzekły do niej: my z tobą wrócimy do twojego domu, do twojego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała: zawróćcie, córki moje, po cóż macie iść ze mną? Czy mogę jeszcze urodzić synów, którzy by zostali waszymi mężami? Zawróćcie, córki moje, i idźcie, gdyż jestem za stara, aby wyjść za mąż. A choćbym nawet pomyślała, że jest jeszcze nadzieja, a nawet choćbym tej nocy wyszła za mąż i od razu urodziła synów, to czy wy czekałybyście, aż dorosną? Czy miałybyście wyrzec się ponownego za mąż pójścia? Nie, córki moje, boć wielką gorycz mam w duszy ze względu na was, że przeciw mnie zwróciła się ręka Pana. Lecz one jeszcze głośniej zapłakały. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, lecz Rut pozostała przy niej. Następnie rzekła Noemi: oto twoja szwagierka wraca do swojego ludu i do swojego Boga. Zawróć i ty ze swoją szwagierką. Lecz Rut odpowiedziała: Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie, albowiem dotąd ty pójdziesz i ja pójdę. Gdzie ty zamieszkasz i ja zamieszkam, lud twój, lud mój, a Bóg twój, Bóg mój. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam pochowana będę. Niech mi uczyni Pan cokolwiek zechce, a jednak tylko śmierć odłączy mnie od ciebie. Noemi, widząc, że tamta obstaje przy tym, aby iść z nią, zaniechała z nią dalszej rozmowy. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły: czy to jest Noemi? A ona rzekła do nich: nie nazywajcie mnie Noemi, nazywajcie mnie Mara, gdyż Wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmogący zło mi zgotował? Tak powróciła Noemi, a wraz z nią Rut, Moabitka, jej synowa, z pól moabskich. A przyszły do Betlejemu na początku żniwa jęczmiennego. Ta właśnie historia, ona poruszyła moje serce. Poruszyła moje serce i mogłem popatrzeć w sposób, jaki działa Bóg. W sposób, jaki Bóg widzi człowieka. Tu niejednokrotnie dzisiaj się pojawiało to świadectwo, że mimo, że my jeszcze nie znaliśmy Boga, ale On był z nami. On był z nami. Bracia, jak to jest dobrze zrozumieć to, że On jest z tymi ludźmi, którzy Go nie znają. Chciałby, żeby poznali. Chciałby. Oni jeszcze tego nie rozumieją, oni jeszcze nie widzą. Dla nich może pewne rzeczy zakryte, ale On jest. On jest, On ma staranie o tych ludzi. I zauważcie jedną rzecz, tutaj nie ma przypadków w tej historii. Tu jest piękny, tak jak w każdej innej i tak jak w przypadku Hioba, jest Boży plan. My oglądamy Boży plan. Co sprawiło, że ten mąż z tą żoną i z tymi synami wyszli, zobaczcie, do Moabu. Nastał głód. Oni wyruszyli do Moabu. Można powiedzieć, prawdziwie klęska. Ja chciałbym troszkę może z innej strony dzisiaj na to popatrzeć. Tak czasami jak patrzymy, wiecie, na historię Lota, na historię Abrahama, ja trochę patrzę na tę historię może troszkę z innego punktu widzenia. Wiecie, można byłoby wiele mówić o tym, jak wielką pomyłkę zrobił Lot, idąc do Sodomy. Z ludzkiego punktu widzenia tak. Ale Bóg ma plan, pamiętajcie. Bóg ma plan, Bóg chce zbawić człowieka. I o nim czytamy, o tym Locie, o tym sprawiedliwym, który trapił się w swojej duszy, zamieszkawszy w Sodomie, w miejscu najgorszym. Co Bóg chciał zrobić w tym wszystkim? Postawił tamtego człowieka. Może się upamiętają. Może nie trzeba będzie ognia. Może nie trzeba będzie siarki. Może popatrzą na jego życie, może się odwrócą. Bóg nie chce śmierci. Bóg nie szuka śmierci. Bóg szuka sposobu, jak wyratować, jak zbawić. Jak zbawić? To są Boże myśli. On się nie zmienił i się nie zmieni. I za to mu dziękuję. Chciałbym mieć takie myśli. Chciałbym, żeby moje serce było napełnione takimi myślami. Chciałbym tak patrzeć na te historie biblijne. I wiecie, ponad to, że podjęli oni taką decyzję, że idą na te pola moabskie, bo może tam jest jedzenie, Bóg widział coś więcej. Bóg widział pewną moabitkę. Bóg widział pewną moabitkę. Bóg widział Rut. Nie znała Boga. Nie znała przykazań, nie znała prawa Bożego, ale coś było cennego w jej sercu. Co się spodobało Bogu. Dziwnym sposobem ją wybrał, prawda, z pól moabskich i wszczepił ją w ród Chrystusowy. Dziwnym sposobem. Bracia, ale zauważcie, tam nie ma przypadku, tam jest Boży plan. Nastał głód, oni wyruszyli. Co sprawiło? Za jaką przyczyną postanowiła, zobaczcie, Noemi, że ona wraca do domu.
że ona wraca do Betlejemu. Usłyszała. Usłyszała, że przeminął głód. Nie ma głodu. Ciekawe, ktoś powie, zbieg okoliczności. Te wszystkie wydarzenia, najpierw jej umiera mąż, potem umierają jej synowie. A czemu nie wcześniej to się wszystko wydarzyło? Czemu to właśnie, że ten głód minął dopiero w tym czasie? Dokładnie w tym czasie. To był odpowiedni czas, odpowiedni moment. Nastał czas powrotu. Nastał czas powrotu. Opuszczani całkowicie, tak jak ona o sobie wymara. Nie nazywajcie mnie Noemi. Nie nazywajcie mnie. Nie ma szczęścia w moim życiu. Bracia, ale jest szczęście. Jest szczęście u Boga. Bóg ma plan. Bóg ma szczęśliwy plan dla każdego człowieka. No nam czasami trzeba przejść przez różne doświadczenia, bo Bóg dba o szczęście również innych ludzi. On nie myśli tylko o nas. On nie myśli, żebyś tylko ty był szczęśliwy. On myśli o każdym człowieku. I czasami twoją ceną chce się posłużyć po to, żeby ktoś był szczęśliwy. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy chcemy tak myśleć, tak patrzeć? Nie moje szczęście już teraz, Panie. Używaj. Używaj. Posługuj się. Wiecie, ja widzę w tym jeden dowód taki, który mnie przekonuje o tym, jakie są cenne rzeczy u Boga. Nie rytuały, nie ceremonie, nie nasza sprawiedliwość. Są klejnoty Boże, zapisane w ludzkich sercach. Przecież o nich właśnie, o poganach nieznających zakonu, napisane jest, że oni są Żydami duchowymi, którzy co w sercu mają zakon. I ja tu widzę w sercu zakon. To przecież Bóg powiedział o wdowy i o sieroty, troszczcie się, opiekujcie się nimi, zajmijcie się nimi. I to było w sercu Rut. Ona powiedziała, nie odpuszczę. Nie odpuszczę, jeśli będziesz i pójdziesz i umrzesz, umrę z tobą. Ale nie odpuszczę. Jaka cenność w sercu, którą zobaczył Bóg. I on widział tą Rut Moabitką. Ona, wiecie, jak klejnot na tych polach moabskich jaśniała przed Bogiem. Bez zakonu, bez prawa. Dla Żydów poganinka całkowicie. Poganka i to... Ale Bóg patrzy na serce człowieka. Wiecie, on szuka takich, którzy mu by cześć oddawali w duchu. A ten duch, to my tu oglądamy. Oglądamy, jak to jest miłe dla Boga. Bracia, dla nas trzeba zostawić często nasze rozumienie, nasze poznanie. Człowiek jest cenniejszy niż twoje poznanie. Dusza ludzka jest cenniejsza dla Boga niż nasze rozumienie. To są klejnoty u Boga. Bóg posłał swojego Syna, Jezus Chrystus na krzyżu, który zawisł, ubiczowany i umęczony. To jest dowód, że dusza ludzka jest dla Boga cenniejsza. I on, zobaczcie, takimi sposobami się posługuje i często dla nas, my nie rozumiemy dlaczego, czemu przychodzi to w moje życie, a może Pan ma sprawę, tam kogoś widzi i przez twoją niedolę chce dotrzeć do serca ludzkiego. Ja myślę, że każdy z nas ma takie przykłady, takie świadectwa, kiedy niepowodzenie w naszym życiu, no nie układa się jakbyśmy chcieli, w doświadczeniu jesteśmy, ale Pan rozmawia z jakimś sercem, Pan mówi do jakiegoś serca przez twoje doświadczenie. I tym sposobem, zobaczcie, kończy się głód. Gdy obaj, Mahlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona bez obu swoich synów i bez męża, wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Kiedy już Rut była gotowa do tego, żeby ją zabrać z tych pól moabskich, tym sposobem, nie przez męża, zobaczcie, nie inaczej, ale tym sposobem cenne to było w jej sercu. Nie odpuściła. Ta, zobaczcie, obie płakały. Orpa też płakała. Też wyruszyła. Ale jednak. Jednak, wiecie, jeśli człowiek nie umiłował tych rzeczy, które w Duchu Świętym są tak kosztowne, tak cenne, przychodzi czas i zaczynają się dziać rzeczy zupełnie odwrotne. Zaczynamy odpadać od Boga. A Pan, zobaczcie, On miłuje proste rzeczy, On miłuje małe rzeczy. To, o czym słyszeliśmy, On słabe miłuje. Słabe miłuje, bo to, co mocne, On zawstydzi. Zawstydzi to, co mocne. I ta kosztowność właśnie duchowa, która tutaj dla mnie płynie z tej księgi, jest tak cenna, żeby, bracia, nie patrzeć na rzeczy, które przeszkadzają nam iść i ratować ludzi. Ja tylko mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że ostatnie kilka lat naprawdę Bóg mnie tego uczył właśnie w tym temacie. Nie zatrzymać się. Ja byłem postawiony po prostu w okolicznościach, które kiedyś mi się w głowie nie mieściły zupełnie. I łamiąc moje rozumienie, moje patrzenie, Bóg pokazał mi, jak on bardzo troszczy się o ludzi, jak on zabiega o to, żeby człowiek znalazł prawdę. Kiedyś, tak tylko krótko powiem, po prostu byłem z pewnym bratem zaproszony do takiego domu i tam była młoda dziewczyna w tym domu, która dzień wcześniej po raz piąty wyszła ze szpitala psychiatrycznego po piątej próbie samobójczej. Ja wiedząc o tej młodej kobiecie po prostu i tam szliśmy, co ja mogę jej dać? Bracia. Wtedy się kończą wszystkie dyskusje. Wtedy to, o co my potrafimy toczyć czasami spory, nie ma żadnego znaczenia, bo albo masz, albo On jest z tobą, albo jesteś w Chrystusie, albo nie masz nic. Wiecie, weszliśmy do tego domu. Ta matka, zatracona kobieta całkowicie, ona myślała, że my jesteśmy jakimiś wyganiaczami demonów. I mówi do nas, wyganiajcie demona z tej mojej córki. Wiecie, kiedy popatrzyłem na tą młodą dziewczynę, ona wyglądała jak zwierzę, po prostu zamknięta, nie masz klucza. Nie masz klucza, siedziała po prostu przy stole, jakby jej nie było. Pomodliliśmy się chwilkę przy tym stole, zaczęliśmy rozmawiać, ona nie ma jej. Jest w zupełnie w innym świecie. Zupełnie innym. I coś ta mama, jakieś tam słowa powiedziała i nagle ta młoda kobieta wybuchła, strasznie wybuchła. Ona się ubiera, wychodzi już. Bracia, byłem z takim moim przyjacielem wtedy w tym miejscu. On mówi do niej, poczekaj, daj mi pięć minut, chcę ci coś powiedzieć. Po tych 5 minutach wyjdziesz. Wiecie, oni poszli do pokoju. My siedzieliśmy przy stole, mówię, módlmy się. Prosto się módlmy. Ja już tam nie patrzyłem, co ta kobieta wierzy, co ona nie wierzy. Mówię, módlmy się do Boga. Ta rozmowa, która tam była, to było wszystko słychać. On zaczął jej mówić o miłości Bożej, o dobroci Bożej, o tym, że dusza ludzka jest jak plecak. Jeśli tam nawkładasz w historii swojego życia złych rzeczy, złych spraw, one ciążą, one cię doprowadzą do skraju. Oszukany człowiek to jest ten człowiek, który mówi, że już nie ma dla niego nic dobrego. Ona po prostu była oszukana, tam nie trzeba było wypędzać demonów. Oszukany człowiek nie ma dla niej żadnej wartości, nic nie ma. Jest sama i najlepiej się zabić. Wiecie, naraz mnie woła, mówi, Piotrek, przychodź. Ja przyszedłem tam, mówi, słuchaj, będziemy się za nią modlić. Ja mówię, dobrze. Wiecie, zacząłem się modlić, zacząłem płakać, zacząłem przytulać tą młodą dziewczynę. Mówię, Bóg cię miłuje. To jest kłamstwo, że nikt ciebie nie kocha. To jest kłamstwo, oszustwo. Jest Bóg, który posłał Syna swojego. Posłał Jezusa Chrystusa. Dał dowód, że On cię miłuje. I On nie chce twojej zguby. Wiecie, wszyscy płakaliśmy. I ona płakała, i my płakaliśmy. Bracia, skończyliśmy się modlić, ona przyszła do stołu, zaczęła się uśmiechać. Czy może być coś cenniejszego niż wolność człowieka? Niż dusza, która dostaje swobodę? są u Boga rzeczy najcenniejsze. Bracia, chcę o tym mówić, braterstwo. Braterstwo jest czymś szczególnym klejnotem w oczach Boga. Uzupełnienie wiary tym się właśnie kończy. Braterstwo. Żeby nasze serce nie słabło w tym wszystkim, żeby nasze serce nie wątlało, nie dało się oszukać. Nie dajcie się, bracia, oszukać. Miłość Boża, ona tylko przynosi uwolnienie. Ona nas zbawiła. Ona nas uratowała. Inne świadectwo wam jeszcze takie powiem. W pewnym domu, wierzący dom, wierzące małżeństwo, po chrzcie, ale po prostu katastrofa tam się dzieje. Po prostu brakuje Boga. Brakuje Boga. Sceny dantejskie, tak można powiedzieć. I stało się po prostu, że tam pojawił się wierzący człowiek, wierzący brat. I był świadkiem sceny, której nie chcielibyśmy oglądać, to w świecie takie rzeczy nawet się nie dzieją. I kiedy już sytuacja wymknęła się spod kontroli, po prostu ten mąż się zachowywał jak zwierzę. Ta kobieta, ta siostra zawołała tego brata. On kiedy wszedł do tego pokoju, to ten mąż naprawdę wyglądał jakby coś go napadło. Wiecie, co on zrobił? Ten brat co zrobił? Przytulił go. I ten mąż się rozpłakał, jak małe dziecko. Jak małe dziecko. Bracia, jest po prostu coś, co łamie serce ludzkie. Jest miłość Boża. To jest coś, co zdobywa serce człowieka. I ja wiem, ja tego doświadczyłem w swoim życiu, jak wiele razy nie mieściło się to, co Bóg chciał zrobić. Ja po prostu powiedziałem, nie, mnie to nie interesuje. Jak ktoś sobie narobił biedy, jego sprawa. Wiecie, trochę tak jak Hiskiasz, chociaż cenny król, ale bardzo mnie zastanowiło to jego postawa, kiedy przychodzi prorok i mówi o tym, że z powodu tego właśnie, że skarbce swoje otworzyłeś dla tych pogańskich królów, pokazałeś im to wszystko, przyjdzie Boży odwet, no tylko nie za twojego życia. I co wtedy Hiskiasz mówi? No dobrze, że nie za mojego. Niewiele mnie to obchodzi. Niewiele mnie to interesuje. I my takimi czasami chrześcijanami jesteśmy. Niewiele mnie to interesuje. Dałby Bóg, żeby nas to interesowało. Położenie mojego brata, położenie mojej siostry. Wiecie, my wolelibyśmy się jednak budować, prawda? Jednak atmosfera tych, którzy nas podnoszą do góry, jest nam bliższa. To są ci, z którymi chciałbym mieć kontakt. Ale jeśli w twoim sercu zakwitnie tylko takie pragnienie, że chciałbyś być ratownikiem, zostaniesz wyposażony. Przyjdzie od Boga wyposażenie, które się nazywa miłość. Moje serce tego zapragnęło, bracia. Wyznaję to przed wami. I to nie dzisiaj. To nie jest kwestia tylko tej dzisiejszej chwili, że proszę o to od Pana. Proszę o to Boga, żeby nadał mi w moje serce patrzeć tak, jak On widzi. Tak jak on patrzy. Ja bym na to skreśliłbym Noemi. Skreśliłbym tą całą rodzinę. Wszystkich bym ich kiedyś poskreślał. Poskreślałbym. I jeszcze ukarał. Za bezbożność. Ale u Boga jest plan. U Boga jest dobry plan. Bracia, nie mam nic więcej do powiedzenia. To jest w moim sercu, to było w moim sercu. Jeśli tylko mogę zachęcić nas do modlitwy. O to właśnie, żebyśmy szukali tych, którzy zginęli. Zgubili się gdzieś. Człowiek się pogubił w tym wszystkim. Diabeł w tym wszystkim oczywiście oszustwem nasze omotą serca, zakrył nam Ewangelię. Ale nie dajmy się ten chłód, który nadchodzi na serca ludzkie, bo będzie bardzo poważny. Bardzo poważny, te czasy zamieszania. Powiem wam tak, przechorowałem tą chorobę, o której teraz jest głośno. Prawie 2 tygodnie leżałem w gorączce, wysokiej gorączce. Kiedyś bym pomyślał, że przeklęty jestem. Skoro choruję, to coś jest ze mną nie tak. Chociaż łatwiej jest myśleć o innych tak niż o samemu sobie. Ale w tej chorobie, wiecie, przychodziły takie dwa takie kluczowe momenty, które mi pokazały realność Boga. Jeden taki moment, wiecie, to było to, kiedy już któryś dzień z kolei ta gorączka nie odpuszczała. Ja już byłem naprawdę tym zmęczony fizycznie. Wiecie, jak człowiek fizycznie zmęczony, tam te 38 czy 39 i od rana do nocy i tam bierzesz leki, na chwilkę tam 37,5, ale to za chwilę i tak wraca. I w którymś momencie już wieczoru zawołałem całą rodzinę, bo staraliśmy się też rozważać słowo codziennie, bo byliśmy na takiej kwarantannie. Zawołałem rodzinę, mówię, bardzo was proszę, zaśpiewajcie pieśni pochwalne. Zaśpiewajcie pieśni dziękczynne. Bracia, cóż to było za uroczystość, jakieś to było zgromadzenie. Mówię, zacznijcie od tej pieśni. Dziękujmy Jezusowi. Wiecie, jak moje dzieci zaczęły śpiewać, żona zaczęła śpiewać. Ja dalej byłem w gorączce, ale moje serce, ono było pokrzepione. Ono było posilone. Za dzień, wiecie, może za dwa, dla mojej żony, ona nie miała żadnych objawów, przyszła taki atak duszności. Wystraszyłem się, że to jest właśnie objaw choroby. A kiedy już są duszności przy tej chorobie, to już jest poważna sytuacja, poważny stan. Do tego stopnia, słuchajcie, że się położyła na ziemi i nie mogła oddychać. Ale nasz Bóg żyje. Padłem na kolana, bracia, padłem na kolana, tyle mogłem. Nawet nie miałem jak zadzwonić, bo sam byłem słaby. Padłem na kolana z dziećmi, zaczęliśmy się modlić. I dał Bóg swobodę. I wiecie, pod tym ciężarem nikogo nie dotykać, z nikim się nie spotykać. Dał Bóg przetrwać te 14 dni, potem jeszcze tydzień czasu, mówię, jeszcze zostajemy w domu, 4 tygodnie byliśmy w domu. Dlatego, że tydzień przed tym, jak pojawiły się u mnie objawy, miałem podejrzenie, że spotkałem się z osobą, która była zarażona. I dał Bóg, że z nikim się już nie spotykaliśmy, tylko po prostu zamknęliśmy się w domu, czekając, co będzie dalej. No i po tygodniu przyszły u mnie objawy. Ale byłem w takim troszkę, wiecie, dyskomforcie, w takim znaczeniu, że miałem obawy, żeby wychodzić do ludzi, żeby nie zrobić krzywdy. I wiecie, Bóg dał... Ja w tym czasie pracowałem cały czas, bo miałem tą możliwość pracy zdalnej w tych 4 tygodniach. A później miałem urlop. Moja szefowa mnie wysyła na urlop, więc myślę sobie tak, słuchajcie, skoro już my tydzień jesteśmy po tym wszystkim, moi domownicy to już dawno byli, bo tylko ja w zasadzie chorowałem. Jedziemy na urlop. Po prostu musimy teraz jakoś nabrać siły w tym wszystkim. No i tak chcieliśmy się gdzieś tam zaizolować, żeby się odłączyć i znaleźliśmy takie miejsce, gdzie tak właśnie mogło być. Ja chodziłem, wiecie, co rano na spacer. Na spacer, taki dłuższy spacer. To było w górach, taka miejscowość, pod górę się szło. I drugiego dnia zaczepił mnie taki człowiek, który szukał sklepu w tej miejscowości, bo chciał kupić pieczywo. Ja mu powiedziałem, w którym sklepie. On się mnie pyta, czy on może ze mną pójść. Ja mówię, dobrze. No i tam zaczyna rozmawiać, w ogóle zaczyna od tego, że ta choroba To jest jedna wielka imitacja. I mówi do mnie, tysiące zakażeń codziennie. Już chyba ich tam jest setki, mówi, że zarażonych w Polsce. On nie zna ani jednego. A ja mówię do niego, a ja znam. No ale tak nasza rozmowa się potoczyła, że on nie odpuścił. Poszedł ze mną na górę, wraca ze mną na dół. Jeszcze chce iść na górę. Ja już mu pokazywałem ten sklep. I on tam się jakby otworzył w takim znaczeniu, tam o tych wszystkich sprawach finansowych, o pracę, o tak dalej. Ja mówię, bo już przeszliśmy na tym, mówię, słuchaj, ja bym chciał ci powiedzieć o takich cennościach, które w życiu mam, o takich rzeczach, które dla mnie są takimi klejnotami. Zaczynam mu opowiadać Ewangelię. I w którymś momencie, wiecie, on się zaczął otwierać, że jego życie takie poturbowane, rozwodzi się z żoną. Ja mu zacząłem świadczyć, że u mnie w życiu było tak samo i w moim małżeństwie było źle. Wkroczył ktoś ze swoją miłością, ponaprawiał. Jest to możliwe. Oczy mu się zaświeciły. Ja mówię, słuchaj, możemy się pomodlić, tak jak tutaj stoimy. On słyszy, mówię. Jest niewidzialny, on wszędzie jest, on słyszy. Pomodliliśmy się o to, żeby dał mu Bóg zbawienie. Prosiłem Pana. Tak, po prostu, tak, taka krótka modlitwa, wiecie. I ja już odchodzę do domu, mówię, słuchaj, bo my za chwilkę już musimy wyjeżdżać, bo już muszę wracać. Wiecie, on mnie uścisnął. Z łzami w oczach mówi, słuchaj, jak mi ta rozmowa była potrzebna. Ja zobaczyłem taką jedną rzecz. U mnie była bariera w sercu, u mnie była blokada, ja nie wyjdę. A Bóg to przełamał. Bracia, nie stawiajcie barier. Wychodźcie do ludzi. Szukajcie. Pan będzie działał. Pan będzie błogosławił. Pan będzie błogosławił zwiastowanie Ewangelii. On za tym stoi. Rozumiem, że to pewien niepokój wprowadza w świecie, pewne zamieszanie, pewne niezrozumienie. Może to nie tak powinno być, ale powiem wam tak, u Boga się nic nie zmieniło. U Boga się nic nie zmieniło. On będzie działał do końca. I będzie ratował ludzi. Chciałem tym was zachęcić do modlitwy, o to, żeby Pan nas wyposażył. Ja rozumiem, że te dni szczególnie potrzebujemy Boga. Pamiętacie to miejsce z Dziejów Apostolskich, gdzie apostołowie wrócili do swoich, zbór się modli całą noc i zdziwieni, że Piotr wraca z Janem. Przepraszam, sam Piotr. A prawda była taka, że u Boga właśnie jest jeden plan i o co oni tam się modlą wtedy, kiedy ten Duch Święty tam, czytamy, napełni to miejsce, abyśmy z odwagą mogli zwiastować Słowo. Bracia, nie lekceważmy tego czasu. Naprawdę nadchodzi bardzo, bardzo trudny czas. Ludzie będą się chować, ludzie będą uciekać. Nam trzeba wyjść. Nam trzeba zwiastować. Nam trzeba nie patrzeć na te wszystkie okoliczności, być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. O to też prosił Paweł. Modlić się, mówi, módlcie się za mną. W tej pełni zbroi, jak będziecie w pełni zbroi, módlcie się za mną, aby, kiedy otworzę usta, dana mi była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Leży to w moim sercu. Bracia, to czasami ta Ewangelia właśnie jest to taką sprawą, że człowiek potrzebuje zwykłej pomocy. Czy nasze współczucie w sercu wobec człowieka nie jest Ewangelią? Może nie wyłożymy mu dogmatów, nie powiemy mu głębokości, tajemnic, ale twoje serce wyposażone we współczucie, to jest Ewangelia. To jest dobra nowina. Jest pomoc. Nie jesteś sam. Nie zostawił nas Bóg. Dziękując Bogu za to, bracia, i za ten przywilej po prostu tego uczniostwa, ja się tego uczę, naprawdę, to wiem, że to początki. Mógłbym takich kilka świadectw opowiadać, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że chciałem przez to powiedzieć, jak u Boga jest cenny człowiek, jak u Boga jest cenna dusza, jak właśnie w tych okolicznościach dzisiaj i za chwilę, które będą trudniejsze dla nas, mieć ducha, który będzie nas prowadził, dodawał odwagi, śmiałości, że się nie cofniemy. Nie cofniemy się, bo miłość to sprawiła. Tak jak Piotr, zobaczcie, Jan przed radą powiedzieli. Kogo my mamy słuchać? Zabronili im mówić w imieniu Jezusa, opowiadać w imieniu, zwiastować w imieniu Jezusa. Kogo mamy słuchać? Nam trzeba słuchać Boga, a Bóg szuka, jak zbawić człowieka. Zawołajmy o to do Pana. Pomódlmy się, nie wiem, czy społeczną, czy indywidualną.
Indywidualnie,
tak? Amen.